tej porze każdego tygodnia wsłuchujemy się w ramach katechezy w głos pasterzy Kościoła w naszej ojczyźnie. Dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja i z Państwem po katechezie będzie rozmawiał Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Napierała z Kalisza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy radiosłuchacze, słuchacze Radia Maryja. Poprzednie dwie katechezy były poświęcone wierze. Dzisiejszej pragnę nadać tytuł Wiara i Ewangelizacja. Ewangelizacja, czyli głoszenie Ewangelii, wyrasta z wiary i z mandatu Chrystusa. Wyrasta z wiary, bo z wiary wyrasta potrzeba dzielenia się wiarą. Intensywność i siła tej potrzeby jest zróżnicowana w zależności od żywotności wiary poszczególnych wierzących, jak też całej wspólnoty, którą oni tworzą. Ewangelizacja wyrasta z mandatu Chrystusa. Ten mandat wspólnota wierzących oraz poszczególni jej członkowie przyjmują we wierze i z wiarą. Mandat: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Wierzący widzą w nim zobowiązanie korespondujące z ich potrzebą dzielenia się wiarą z innymi, bo wszystkim chcą głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, które w Jezusie Chrystusie przybliżyło się do świata grzesznych ludzi, by ich wezwać do nawrócenia i pomóc im w dojściu do wiary w Boga Zbawiciela, dojściu do wiary w Jego Ewangelię, aby się zbawić i osiągnąć życie wieczne. Katecheza będzie miała dwie części. Pierwsza część będzie poświęcona ewangelizacji w świecie współczesnym. Druga część będzie poświęcona nowej ewangelizacji. Ewangelizacja w świecie współczesnym. Mimo 2000 lat, jakie upłynęły od mandatu idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, do większości ludzi wierzących na świecie Ewangelia właściwie jeszcze nie dotarła. Do nich kieruje Kościół Ewangelię głównie poprzez misję. Tysiące misjonarzy, duchownych i świeckich, jest posyłanych i udaje się do krajów misyjnych, jak mówimy ad gentes, by głosić Ewangelię i spotkać z nią ludzi, którzy jej nie znają. Kościół w tym dziele wspomaga swoich misjonarzy modlitwą, ofiarą, a także rozmaitymi środkami materialnymi. Chciałbym w tej pierwszej części zwrócić uwagę na uwarunkowania, z jakimi spotyka się ewangelizacja we współczesnym świecie. Wiele jest tych uwarunkowań, ale wymienię trzy. Mianowicie pluralizm religijny, dalej odchodzenie od wiary w Boga i wreszcie laicyzację. Pluralizm religijny. Chociaż na świecie istnieją różne religie, w których ludzie szukają drogi do Boga, to Kościół wierzy i głosi, że jeden jest tylko Zbawiciel ludzkości – Chrystus Pan. W ramach ewangelizacji we współczesnym świecie trzeba widzieć faktyczny pluralizm religijny i znajdywać sposoby zarówno współistnienia oraz współpracy, jak też głoszenia Ewangelii. Odchodzenie od wiary w Boga przybiera kształty procesu coraz bardziej pogłębiającego się i obejmującego coraz więcej ludzi. Papież Jan Paweł II zwykł był mówić o milczącej apostazji. Nie tyle walczy się z Bogiem poprzez różnorodne formy ateizmu, ile raczej Boga pomija się milczeniem. Lansuje się model życia bez Boga, jakby go nie było. Niestety, model życia, jakby Boga nie było, chwyta wielu współczesnych ludzi. Wdziera się niepostrzeżenie w ich mentalność i życie. Dotyczy to także ludzi, którzy uważają siebie za wierzących i praktykujących, a nawet osoby duchowne nie są wolne od jego wpływów. Model życia, jakby Boga nie było, prowadzi do zobojętnienia w praktykach religijnych i przyczynia się do tego, że ginie w życiu ludzi modlitwa. To jest bardzo niepokojące. Modlitwa ginie. Ludzie stawiają tylko na siebie. Uważają, że sami sobie wystarczą. Zaczynają powoli podzielać zachowania niezgodne z nauką wiary w sprawach tak istotnych jak ludzkie życie, małżeństwo, rodzina. I tak Bóg milcząco odchodzi z ich życia, umiera w ich myśleniu i postępowaniu. Jakie są przyczyny milczącej apostazji? Jest ich wiele. Jedną z nich, jak niektórzy mówią, jest milczenie Boga. Milczenie Boga. Ludzie milcząco odchodzą od Boga, ponieważ Bóg milczy, gdy oni do Niego wołają. Dlaczego nie reaguje, mówią, gdy Go proszą w bardzo ważnych i słusznych sprawach? Dlaczego nie reaguje? Do dziś wielu Żydów nie może pogodzić się z tym, co działo się w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Dlaczego Bóg milczał, gdy miliony niewinnych ludzi, w tym także dzieci, były skazywane na zagładę? Dlaczego milczał? Co sądzić o tej rzekomej trudności spowodowanej, jak mówią, milczeniem Boga? Co sądzić? Ludzie współcześni są niecierpliwi. Chcieliby Boga widzieć na swoje podobieństwo, doświadczać Go i wprost zmuszać, by On działał według ich myśli i woli. Ten błąd antropomorfizmu nie pomaga im we wierze, lecz w nią godzi. Deus semper major. Bóg zawsze jest większy i przez to dla człowieka niepojęty. Większy w swej dobroci niż najbardziej dobre i szlachetne ludzkie zamiary i pragnienia. Bóg zawsze większy. Nawet święci doznają cierpienia, doświadczając milczenia Boga. Iluż świętych, pisze ojciec święty Benedykt XVI, doświadczało samotności. Iluż wiernych także w naszych czasach doświadcza milczenia Boga, podczas gdy chcieliby oni słyszeć Jego pocieszający głos. Tyle papież Benedykt XVI. Jeszcze jedno uwarunkowanie chcę zauważyć dla współczesnej ewangelizacji, mianowicie laicyzację. Laicyzacja, czyli zeświadczenie, była zawsze w przeszłości, towarzyszyła życiu wiary. We współczesnym jednak świecie stała się rodzajem ateizacji. Boga usuwa się z przestrzeni życia społecznego i publicznego zarówno faktycznie, jak i formalnie. Pod pozorami pluralizmu, tolerancji, demokracji dąży się do usuwania wszelkich znaków wiary w Boga. Promuje się zachowania sprzeczne z przykazaniami i normami moralnymi, a nawet sprzeczne z naturą człowieka, z rozumem, jak wymienić chociażby legalizowanie partnerskich związków jednopłciowych, stawiając je na równi z małżeństwem mężczyzny i kobiety. Współczesna laicyzacja zaciera różnice między dobrem i złem. Owszem, zło uprawomocnia, a nawet stawia ponad dobrem. Głosi powszechny relatywizm. Relatywizm stał się dziś fundamentalną regułą dla ludzi. Wszystko jest względne, mówią. Zostało też wynaturzone pojęcie wolności, jeśli ono w ogóle jeszcze istnieje. Wolność jest odrywana od prawdy. Wolność jest odrywana od rozumu. Nagminnie odwołują się do wolności, ale wolności bezrozumnej, wolności bez odpowiedzialności. Każdy ma robić, na co ma ochotę, co chce. Laicyzacja i świeckość to nie to samo. Świeckość jest czymś pozytywnym. Tymczasem laicyzacja, ta współczesna zwłaszcza, wynaturza świeckość. Świeckość jest atrybutem świata stworzonego przez Boga. Świat rządzi się swoimi prawami, które chociaż pochodzą od Stwórcy, są niezależne, mają swoją autonomię. Tak je Bóg ustanowił. Świeckość nie przeciwstawia się Bogu, jak chcą ją widzieć promotorzy laicyzacji. Świeckość jest otwarta na absolut, na Boga, na poznanie Go, na wchodzenie z Nim w relacje. Świeckość nie jest wroga Bogu. Świeckość oznacza możliwości tkwiące w człowieczeństwie człowieka, takie jak zdolności poznawcze i twórcze. Człowiek je posiada jako własne i może, owszem, powinien posługiwać się nimi niezależnie od Boga. Dzięki świeckości człowiek może i powinien rozwijać swoje możliwości i zdolności i na nich budować cywilizację oraz kulturę w całym ziemskim okresie swojego bytowania. Dzięki świeckości człowiek może i powinien czynić świat sobie poddanym. Tak Bóg to ustanowił. Część druga. Nowa ewangelizacja. W niedzielę 28 października 2012 roku zakończyło obrady w Rzymie Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego przedmiotem była nowa ewangelizacja. Synod przygotował materiał, który w formie propozycji został przekazany Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI. Na ich podstawie zapewne następca, papież Franciszek, wyda w swoim czasie stosowną adhortację apostolską, która przekaże Kościołowi wytyczne w dziele ewangelizacji i przekazywania wiary w naszych czasach. Zakończony synod zmobilizował Kościół do refleksji nad sprawami, zadaniami, wyzwaniami związanymi i wynikającymi z fundamentalnej aktywności Kościoła, jaką jest ewangelizacja i przekaz wiary. Co to jest nowa ewangelizacja? O nowej ewangelizacji zaczął chyba mówić błogosławiony Jan Paweł II. Powstało wiele definicji próbujących określić pojęcie nowej ewangelizacji. Cały ten wysiłek zawarty w tworzeniu definicji zdaje się prowadzić do prostego, a zarazem zasadniczego stwierdzenia, że nowość jest znamieniem Ewangelii. Ewangelia jest nowością. Jest nią ze swej natury. Ewangelia jedna i ta sama jest i będzie nowa zawsze i wszędzie, przez wszystkie wieki i dzieje aż do skończenia świata. Głoszenie Ewangelii trzeba ciągle rozpoczynać tam, gdzie ona jeszcze nie dotarła, i rozpoczynać na nowo tam, gdzie już była głoszona i się zakorzeniła, jak wreszcie tam, gdzie została zapomniana lub odrzucona. Nowej ewangelizacji wymagają ludzie nowi, którzy przecież się rodzą, jak też ci, którzy przyjęli już Ewangelię po to, aby umocnić i pogłębić swoją wiarę lub na nowo się nawrócić do wiary w Boga. Jakie są powody, dla których mówimy o nowej ewangelizacji? Wymienia się ich bardzo wiele. Ja wymienię niektóre. Nowej ewangelizacji wymagają nowe, zmieniające się uwarunkowania, w jakich żyją ludzie, uwarunkowania społeczno-kulturowe, ekonomiczne, polityczne. Jedna i ta sama Ewangelia, stale i głębiej rozpoznawana oraz wyrażana w nowych sformułowaniach językowo-pojęciowych, winna być ciągle na nowo głoszona, uwzględniając zmiany i przeobrażenia zachodzące w mentalności ludzi, w ich zachowaniach, zwyczajach. Ewangelizacja winna posługiwać się nowymi narzędziami przekazu i komunikacji, zarówno w dziedzinie mediów, jak i środków lokomocji. W dzisiejszych czasach duże znaczenie ma element atrakcyjności przekazu, jak też element prędkości w jego komunikacji. Odpowiednie ich uwzględnienie wymusza poniekąd konieczność wprowadzenia pewnej nowości także w sposobie ewangelizacji. Wymienione wyżej niektóre tylko sposoby i grupy czynników wymagają, aby w ewangelizacji stale poszukiwać i stale stosować nowe metody i sposoby głoszenia Ewangelii, aby ona docierała do wszystkich, do nich mówiła, otwierała ich na Boga, usposabiała do nawrócenia się do Niego i przyjęcia Go. Dwa pytania. Co służy ewangelizacji? I drugie, co szkodzi ewangelizacji? Proszę zwrócić uwagę, że wracam do tego ogólnego spojrzenia na ewangelizację i w ramach tego ogólnego spojrzenia widzę to zjawisko, które nazywamy nową ewangelizacją. Myśląc o nowej ewangelizacji, trzeba pytać, jak głosić Ewangelię dziś i jutro. Trzeba jednak spojrzeć również w przeszłość, przypomnieć ją i zanalizować, by się pouczyć, co powinno się czynić, ponieważ ewangelizacji pomaga, a czego unikać, ponieważ ewangelizacji szkodzi. A co szkodzi ewangelizacji? Wiele szkodzi. Warto przyjrzeć się tu postawom preferowanym przez niektórych katolików świeckich i duchownych w kontaktach ekumenicznych, w relacjach z wielkimi tego świata, w relacjach z mediami, ze współczesnymi trendami w kulturze, sztuce, literaturze, polityce. Niekiedy ma się wrażenie, że dziś do głosu dochodzi bardziej niż w przeszłości pewnego rodzaju irenizm, postawa zmierzająca do posiadania dobrych relacji z kimkolwiek, zwłaszcza gdy on ma znaczenie i wpływy w społeczeństwie. Zamiar posiadania dobrych relacji z wszystkimi nie jest do odrzucenia. Złem jednak jest środek do jego realizacji, a często jest to kompromis za wszelką cenę, także za cenę prawdy, przy czym taktyka jest stosowana jako przemilczanie, przemilczać prawdę dla świętego spokoju. Właśnie dla świętego spokoju i zyskania sobie wątpliwej przychylności nie wolno milczeć, kiedy łamane są normy moralne, tym bardziej gdy czynią to ludzie, którzy obnoszą się ze swoją przynależnością do Kościoła. Postawa katolików winna być przejrzysta, wolna od tego, co by ją czyniło sposobem uwiarygodniania ugrupowań lub osób, których działalność i postępowanie nie zawsze są do pogodzenia z nauką wiary. Wszelkie postępowanie w duchu irenizmu szkodzi ewangelizacji. Budzi zdziwienie ludzi prostych, którzy nie rozumieją tego dyplomatycznego zachowania się, tym bardziej, że wrogie Kościołowi media przedstawiają je bałamutnie, wprowadzając tym większe zamieszanie. Irenizm szkodzi ewangelizacji. Zawsze i wszędzie szkodzi. Szkodzi też nowej ewangelizacji. Nie będzie nowej ewangelizacji, jeżeli będą stosowane te dyplomatyczne środki, by mieć dobry układ, święty spokój z kimkolwiek, gdy on ma władzę, gdy on ma wpływy. Irenizm nie sprzyja ewangelizacji. A co służy ewangelizacji? Wymienię trzy czynniki, mianowicie świętość ewangelizatorów, pierwszeństwo łaski i trzeci, wola ewangelizowanych. Świętość ewangelizatorów, misjonarzy, apostołów, wyrażona w ich życiu zgodnym z Ewangelią, stanowi argument i świadectwo na rzecz głoszonej prawdy Ewangelii oraz mówi o autentyczności wiary głosicieli. Poczynając od apostołów, z wyjątkiem Judasza, poprzez wieki Wielcy ewangelizatorzy i misjonarze byli ludźmi świętymi, często byli męczennikami. W czasach współczesnych, niezwykle trudnych przecież dla głoszenia Ewangelii, skutecznie ją głoszą światu święci, jak błogosławiony Jan Paweł II, święta siostra Faustyna, święty ojciec Pio, błogosławiona matka Teresa z Kalkuty i tylu, tylu innych. Drugi czynnik, pierwszeństwo łaski. Nie wystarczą talenty i cnoty ewangelizatorów. Ich wiedza i przygotowanie, umiejętności i najnowocześniejsze środki oraz narzędzia, jeśli zabraknie łaski Bożej. Pierwszym, który mówi do człowieka, mówi mu w sercu, jest Bóg. On go powołuje do wiary. On uzdalnia do nawrócenia. On obdarza miłością swoją. Nikt nie może przyjść do mnie, to jest uwierzyć mi, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, mówi Pan Jezus. Świadom tego ewangelizator, zanim przystąpi do głoszenia Ewangelii, modli się o błogosławieństwo Boże. Modli się on sam i wspomaga go modlitwą Kościół. Wrócę raz jeszcze do błogosławionego Jana Pawła II. Przed odezwaniem się do ludzi, z którymi miał się spotkać, trwał długo przed Bogiem na modlitwie. Modlił się także po zakończeniu spotkania. Bywało, że całą noc spędził na modlitwie. Zapewne w modlitwie o błogosławieństwo i łaskę Bożą tkwi tajemnica owych tłumów, które gromadziły się przy Janie Pawle II. Gromadziły się wtedy, gdy on już fizycznie był zniedołężniały, by z uwagą trwać przy nim, by słuchać Ewangelii, którą im głosił. I wreszcie dobra wola ewangelizowanych. Nikt nie wierzy, jeśli nie chce wierzyć. Wiara zależy od woli człowieka. Człowiek winien być gotów otworzyć się na prawdę Ewangelii, zasłuchać się w nią, przyjąć ją, współpracować z nią. Wymowna jest tu przypowieść o siewcy. Wszyscy otrzymują to samo ziarno słowa, ale nie wszyscy wydają owoc. Ci zaś, którzy owoc wydają, różnią się. Jedni wydają owoc większy, inni mniejszy. Oto siewca wyszedł siać ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę, inne na skałę, inne między ciernie, inne w końcu na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon. Siewcą jest Syn Boży, ziarnem Słowo Boże. Ziarno w ziemi żyznej oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa, sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują je i wydają owoc. To ludzie dobrej woli, sercem szlachetnym i dobrym przyjmują słowo i wydają owoc. Świętość ewangelizatorów, prymat łaski, wola ewangelizowanych są niezbędne w ewangelizacji. Każdej ewangelizacji, może najbardziej tej, która nazywa się nową ewangelizacją. To zawsze było, o tym zawsze wiedzieliśmy i o tym trzeba ciągle pamiętać, również wtedy, gdy mówimy o nowej ewangelizacji.
Drodzy Państwo, dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja wygłosił Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Stanisław Napierała z Kalisza. Już za chwilę rozmowy po katechezie. Zapraszamy Państwa do telefonowania do naszego studia. Przypominam numery telefonów. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery telefonów. Telefonii komórkowej w naszej rodzinie. Użytkownicy tej telefonii do naszego studia dzwonią bezpłatnie. 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048 56. Ekscelencjo, bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże, Ekscelencjo.
Tak, bardzo serdecznie witam wszystkich, pozdrawiam.
Ekscelencjo, przyjmujemy telefony już od naszych słuchaczy po dzisiejszej katechezie. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam księdza biskupa z Kalisza. Ja dzwonię z diecezji Drohiczyn, Janina, parafia Winna Poświęca.
Tak, pani Janino, bardzo proszę już do katechezy.
Ja jestem od małych lat bardzo wierząca. Kiedyśmy jeszcze nie było takiej daleko do kościoła, to chodziliśmy statem, jeździliśmy koniem, wozem żelaznym nawet. Jak była możliwość nie iść do kościoła, to modliliśmy się w domu, bo była msza święta, to rodzice tak samo moje i ja tak samo kazali klękać, mszę świętą odmawiać, litanie wszystkie poodmawiać, klęczeli w południe święte, a teraz jestem już starsza, ale jeżdżę i samochodem do kościoła, to bardzo mnie do kościoła, jak nie pójdę, czy nie dam rady, to zdaje się człowiek nie może się tym pogodzić, żeby nie pójść. Ale tak, to bardzo dziwne, że teraz ten świat taki, że nie może tego kościółka modlić się i tak ludzi trudno do tego zorganizować. Czy kółka różańcowe, czy coś. A te radio, kochane Maryja, to serdecznie pozdrawiam. I bardzo dziwię, że ten Jan Dworak nie da tego połączenia na tę telewizję, to wszystko.
Tak, pani Janino, tę sprawę doskonale znamy. Dziękujemy serdecznie za ten głos. Ekscelencja, bardzo proszę.
Tak, no pani Janino, no pozdrawiam serdecznie. Pani... Pewien taki żal, niepokój, że to teraz jest tak trudno z tą wiarą i z tymi praktykami religijnymi. No coś tam może jest z tych głosów ludzi, którzy chcieliby Pana Boga jakby zmusić, żeby się odezwał, żeby zrobił porządek wszystkim, a on no pozwala, milczy. Tak właśnie to Boże działanie w świecie, w dziejach wygląda. No Bóg nikogo nie zmusza, zostawia tą wolność. Ale my, ludzie wierzący, winniśmy czynić to, co do nas należy. Właśnie ewangelizować. No różne są te sposoby tej ewangelizacji, która była, która jest i która będzie. Między innymi po prostu postawa życia zgodnego z Ewangelią, według Ewangelii. Chociażbyśmy nic więcej nie mówili, ale patrząc na nasze życie, w jakiś sposób będą pod jego wpływem. Może nawet będą stawiać sobie pytania, no dlaczego on tak postępuje, a jest człowiekiem wierzącym i jego życie jest przecież takie nie tylko dobre, ale jest jeszcze pomocne innym. Więc tak myślę, proszę pani, nie zrażać się, nie dziwić się, tylko jak najwięcej, na co nas tylko stać, włączać się tym swoim życiem, postępowaniem. A ja myślę, że no, te media no też zostaną tutaj Radio Maryja, powiedzmy, ja patrzę teraz całościowo jakby na nazwę całej tej rzeczywistości, że też zostaną dane. Musimy być cierpliwi, ale musimy też być bardzo aktywni i prosić Boga, prosić, żeby On wspomógł tych ludzi, którzy decydują. Tam są różni ludzie, ja osobiście uważam, że również i za granicy, i dlatego to jest taki mur, taki beton, ale co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Więc bądźmy ludźmi nadziei. Szczęść Boże, Pani.
Szczęść Boże, dziękujemy, ekscelencjo. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Witamy, Pani Barbara.
Witam księdza biskupa i ojca prowadzącego. Ewangelizacja to jest dzielenie się radością spotkania z Bogiem, które obudziło w nas żywą wiarę. To jest niezwykły moment w życiu, najważniejszy. To jest też chęć przybliżania innych, tych, którzy jeszcze tego nie przeżyli, do Boga, abyśmy my, obdarowani, pociągnięci przez Boga, pociągali i obdarowywali innych, bo nosimy w sobie tajemnicę, prawdę, radość, coś pięknego, nowego, czego nie możemy powstrzymać, coś, co zmieniło nasze życie. My jesteśmy po prostu zachwyceni i my zmieniamy się przez Pana Boga noszonego w naszym sercu nawet fizycznie. Ja pamiętam po swoim nawróceniu, miałam takie odczucie, no nikomu tego nie mówiłam, ale miałam wrażenie, że z dawnej mnie zostały tylko linie papilarne, bo to się nie zmienia, i nazwisko. Wiele osób pytało, czy coś się zmieniło w moim życiu, czy po prostu ja się zakochałam na nowo, więc powiedziałam tak, w Panu Jezusie. I to nawrócenie, ta radość jest taka wielka, że chciałoby się, żeby każdy człowiek poszukujący, czy całkowicie niewierzący dostąpił tej radości. Ja codziennie się o to modlę dla tych wszystkich, których nie będę mogła w życiu spotkać, żeby to poczuli, żeby tak chcieli żyć, żeby wiedzieli, że życie ludzkie zaczyna się i nigdy nie kończy, bo przed nami wszystko to najlepsze, i żeby też Pan Bóg miał radość z każdego człowieka, żeby nikt nie zginął, bo wszyscy są Jego dziećmi, i żeby chcieli żyć w takiej nowości życia, bo to jest wrażenie jakby w ciemnościach naszego życia, czy w szarości, bo nie każdy w ciemnościach żyje, po prostu zabłysło światło, któremu nie można się oprzeć, i żeby żyli w takiej właśnie wiośnie życia, bo wiara żywa, Bóg w naszym sercu, to jest wiosna po imię. Dziękuję bardzo, może nie potrafię tego inaczej.
Tak, dziękuję Pani za tą wypowiedź. Pani sięgnęła do swojego doświadczenia nawrócenia, i Pani przeżyła coś niezwykle pięknego. I to w Pani widać jest, mimo już oddalenia czasu, i Pani ciągle będzie wracać do tej jakiejś niezwykłej radości. Radości takiej, że nie można jej zamknąć jakby tylko w swoim życiu. Trzeba z nią się dzielić. Jest ta właśnie wewnętrzna potrzeba, jakiś nacisk w człowieku, żeby dzielić się swoją wiarą, żeby dzielić się właśnie tym doświadczeniem, bo to nie jest tylko dzielić się wiarą, to nie jest tylko mówić jest Bóg, czy jeszcze coś więcej, On kocha nas, ale właśnie sięgnąć do tego swojego doświadczenia Boga. Ono jest chyba w każdym człowieku inne. Bóg się nie powtarza, zresztą Bóg przedziwnie się dostosowuje do indywidualnego człowieka, jego możliwości. O, więc Pani to przeżyła i myślę, że niech Pani tak ewangelizuje, właśnie dzieląc się tą niezwykłą radością spotkania Boga, zjednoczenia z Nim, bycia z Nim w komunii. O, i ta perspektywa, o której Pani też tu wspomina, ku przyszłości. To nie jest tylko tu w ramach ziemskiej egzystencji do śmierci, ale ta radość właściwie rośnie, gdy człowiek sobie uprzytomni, że to, co przeżywa, to jest jakiś przedsmak. Przedsmak tego, czego ma się stać uczestnikiem. Jesteśmy dziećmi Bożymi, mówi święty Jan. Ale, i to jest prawda, ale jeszcze się nie okazało, czym będziemy, gdy go zobaczymy. Będziemy do niego podobni. Będziemy po prostu podobni w tym, co stanowi jego życie. Bóg żyje pełnią życia, to jest oczywiście Boże życie, ale wiemy, że w tej pełni jest pełnia radości, pełnia szczęścia, to jest po prostu niebo. I to wszystko znajduje się właśnie we wierze, w tym doświadczeniu wiary, tylko można mówić o tym, tak bym powiedział, teoretycznie, teologicznie, jako pewnego rodzaju wiedza, ale można mówić tak, pani tu wspomniała, sięgając do tego swojego doświadczenia. Wtedy własnymi słowami, własnymi określeniami, ale to jest niezwykle mocne i przekonujące słuchacza. Bardzo pani dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy ekscelencjo. Pozdrawiamy panią Barbarę, przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Jestem z zagranicy.
Jak pan na imię?
Roman.
Witam panie Romanie, bardzo
Berlina.
Proszę.
To ja się kłaniam księdzu biskupowi i prowadzącemu ojcu i ja chciałem jedną rzecz, którą ksiądz biskup poruszył, to chodzi o nasze ludzkie szukanie tego Boga. Bo ja jestem tutaj, to środowisko jest bardzo pogańskie. Jest połowa nieochrzczonych. I nawet ci, którzy są ochrzczeni, to nawet nie wiedzą, co to właściwie, jaka jest różnica na przykład między wiarą w katolicyzm, między katolickim kościołem a protestanckim. To tyle. Chciałem, żeby ksiądz coś na ten temat, ksiądz biskup na ten temat coś
tak
powiedział.
No więc te środowiska, które wymagają ewangelizacji, są różnorodne. Świat jest nie taki mały. I tam, gdzie się pan znajduje, panie Romanie, no jest tak, jak pan mówi, jakieś spoganienie, czyli ludzie nieraz ochrzczeni, którzy pochodzili z rodzin wierzących, czy może też i wierzyli, po prostu zapomnieli się, odeszli od Boga, zagubili się jakoś. I wtedy człowiek po prostu poganieje. Poganieje w tym sensie, że jakiegoś bożka sobie szuka, bo poganie, oni tam wierzą tylko nie w Boga prawdziwego, tylko w jakiegoś bożka. I dzisiaj ludzie też jakiegoś bożka sobie znajdują, to będzie, nie wiem, czy pieniądz, czy tam jakiś idol, czy coś tam. O, ale i to im wystarczy, przynajmniej do czasu. I to jest to właśnie bardzo trudne środowisko do ewangelizacji. Tu chodzi o tą dobrą wolę ewangelizowanych, o którym mówiłem. Tam trudno mówić o tej dobrej woli. I teraz co zrobić? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba tych ludzi ogarniać modlitwą, ofiarą. No tu musi być ten prymat działania Bożego. Niewidoczny może dla oczu, ale rzeczywisty, od wewnątrz tych ludzi. Każdy człowiek jest tajemnicą dla siebie samego. I żeby mógł siebie poznać, nieraz w tym zagubieniu, potrzebuje światła. Światła, nieraz od ludzi, ale najczęściej to światło, żeby go poruszyło, winno być od Boga. I Bóg daje to światło, światło łaski. Tylko trzeba prosić, trzeba się modlić. Pan powie, panie Romanie, modlą się ludzie. Modlą się, ale nie modlą się tak, żeby tego Pana Boga no niejako prosty no przymusić do działania. Dzisiaj Pan Jezus mówi w Ewangelii tego dzisiejszego dnia: proście, proście w imię moje, proście, a otrzymacie. Właśnie takie jest dzisiaj to przesłanie Słowa Bożego dnia dzisiejszego. Więc Panie Romanie, z nadzieją, że to wszystko może się przemienić. Może się, nie musi się przemienić. Nieraz Pan Bóg zostawia. Jak człowiek jest taki zamknięty, ma złą wolę, Pan Bóg go pozostawia. Pozwala mu postępować według tam jego planu. I to jest najgorsze, gdy Pan Bóg niejako pozostawia człowieka sobie samego, no samemu. Chcesz, no rób. Ale to jest raczej już taki przypadek skrajny, że tam ta wola jest tak zamknięta. Natomiast normalnie Pan Bóg działa, ciągle działa i to jego działanie ma pierwszeństwo przed ludzkim działaniem. Pan Bóg jest, Pan Bóg działa, Pan Bóg kocha nas, wszystkich ludzi, również tych, którzy wydają się tacy zamknięci. Szczęść Boże, Panie Romanie.
Dziękujemy serdecznie. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Szczemeszna Maria się kłaniam. Witam, Pani Mario. Pozdrawiam ojca i księdza naszego kochanego biskupa Stanisława Napierałę z Kalisza, byłego biskupa. Bardzo serdecznie pozdrawiam i przyznaję się, że nie miałam okazji dzisiaj słuchać katechezy akurat, ale słucham właśnie teraz tych wypowiedzi, bo dopiero włączyłam radio i właśnie chcę powiedzieć o miłości Boga i o tym, że niech się dzieje wola Panie. Prosimy i zawsze dostajemy to, co chcemy, ale musimy jeszcze się zgodzić na to, że Pan Bóg musi to zaakceptować i my musimy Jego wolę spełniać po prostu, a nieraz nie rozumiemy tej naszej woli po prostu. Nam się wydaje, że powinno być inaczej, a Pan Bóg robi inaczej, ale i tak wszystko potem wyprostowuje te ścieżki. Prawda, księdze biskupie? Tak bardzo księdza kocham i szanuję. I pozdrawiam jeszcze raz serdecznie.
No, Panie Mario, no cieszę się z tej dobroci, z tego serca, które Pani tutaj otwiera tak dla, jak wobec wszystkich. Dziękuję Pani. Dziękuję za to słowo. No proszę Pani, to co Pani to dotknęła, no to Boże działanie. To jest wielka tajemnica dla nas, bo Bóg tak działa, że nigdy nie zniewala człowieka. Człowiek pod wpływem tego Bożego działania zawsze zachowuje swoją pełną wolność, którą ma. No, a z drugiej strony wydaje się, że Pan Bóg Wszechmocny, który wszystko wie i przecież który chce zbawić, to powinien interweniować, powinien działać, a on milczy. To jest to wielkie pytanie, dlaczego milczy. Tak naprawdę to on nie milczy, tylko to trzeba trochę spokojniej, nie tak zaraz niecierpliwie, ale spojrzeć na to działanie, chociażby to, które jest zauważalne w objawieniu. Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział niedawno, już teraz papież emeryt, powiedział niedawno, że Bóg mówi. Bóg mówi, Bóg działa. Mówi swoim słowem. Dzisiaj, to Słowo Boże, które my tyle razy słyszymy, to jest właśnie Bóg mówiący tu i teraz. No, tak samo trzeba, prawda, sięgnąć do tego doświadczenia własnego życia. Ile tam razy człowiek znajdzie jakieś przedziwne takie no, zjawiska, które go zaskakują. Jak to mogło być? No. I gdzieś w refleksji, w tej dobrym takim nastawieniu, że tak powiem, napotka się na ten ślad Boga. Ale tak ogólnie, no to jest właśnie to milczenie Boga, to jest wielkie pytanie. Ale ono jest dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy nie wierzą, jak mówią, bo Pana Boga jakby nie było, on się nie odzywa, on milczy. Ale również dla wielkich świętych, bólem świętych jest to, że oni by chcieli, by Pan Bóg mówił, tak, żeby oni jako czuli, słyszeli to wszystko, a on milczy. Milczy całymi latami nieraz. O, to jest tajemnica Boga. I to trzeba też o tym jakoś wiedzieć, we wierze i wiarą to wszystko przyjąć. Być cierpliwym i tak Pani mówi, wola Boża winna się dziać, a nie nasza wola i Pan Bóg by miał ją spełniać. Pani Mario, pozdrawiam. Dziękuję. Szczęść Boże.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Z łańcuta z parafii świętego biskupa Stanisława. No i chciałam
pierwszy. Jak raz pani na imię?
Basia.
Pani Barbara.
Ja chciałam powiedzieć, że Pan Bóg jest obecny w życiu każdego człowieka, moim szczególnie, przez różne cierpienia, ale i przez wielkie łaski, które otrzymuję. I chciałam się podzielić z taką wiadomością, że jeżdżę po prostu na takie nabożeństwa do ojca Daniela. To jest franciszkanin. Są to nabożeństwa, które działanie mocne Pana Boga, Ducha Świętego. Tam się dzieją wielkie rzeczy Boże. Ludzie są uwalniani, uzdrawiani, przystępują do spowiedzi po iluś tam latach. Otrzymują naprawdę wielkie łaski. Przyjeżdżam na te nabożeństwa z wielką radością. No i nie tylko. Też jeżdżę do ojca Józefa Witko też na nabożeństwa franciszkańskie, czuwania nocne. Pragnę, bo, znaczy serce pragnie po prostu być tak mocne. Pragnienie jest taka tęsknota, jest nabycie na tym, nabycie w tych nabożeństwach i tęsknota za Panem Bogiem, który tam objawia się przez swoje łaski, które właśnie chce rozdawać i chce pomagać i pomaga. Czasami jest trudna droga człowieka, ale czasami Pan Bóg potrzebuje nas oczyszczać przez różne nasze wady, przez cierpienia też, które prowadzą później do źródła, do czystości, oczyszcza nas Pan Bóg przez te wszystkie różne takie doświadczenia życiowe, które też doświadczam i chciałam podzielić się też, że działam w różny sposób, ewangelizuję, rozdaję medaliki dzieciom w szkołach, śpiewam z dziećmi piosenki, które są słowami o Panu Jezusie. No, przeciwiam się pewnym rzeczom, które są złe, czy gazety pornograficzne, czy upominam się o nasz dziennik w kiosku ruchu, na przykład, jak go nie ma. No, na różne sposoby działam i wiem, że Bóg jest obecny w każdym człowieku i działa, cały czas jest, nigdy nie milczy. No, pewne rzeczy dopuszcza na nas, żeby nas uświęcić. Na pewno kocha każdego człowieka bezgranicznie. Jest to niesamowita miłość, skarbnica łas wszystkiego, co tylko możliwe. No, najpiękniejsze. I trzeba trwać tak przy Panu Bogu, bo On jest miłością. Bóg jest miłością.
Dziękujemy Pani Barbaro. Pozdrawiamy serdecznie. Ekscelencja, bardzo proszę.
Tak, dziękuję Pani Barbaro za tą wypowiedź, która również, jak już któraś poprzednia, sięga w to własne doświadczenie. Własne doświadczenie Boga poprzez też ludzi. I Pani tutaj dzięki temu, tak mi się wydaje, jest przekonana. Ma Pani to już doświadczenie, które nazywa się przekonaniem. To jest ogromna siła, bo przekonanie pozwala człowiekowi w trudnych sytuacjach, jakiś prób nawet, trwać już mocno przy Bogu. Bóg, który jakby był nieobecny, dzięki temu, że ja mam to przekonanie, dzięki temu, że tego Boga kiedyś tak doświadczyłem, że to przekonanie we mnie pojawiło się, ono mi daje teraz tą moc wytrwania. I nie tylko wytrwania, ale apostołowania. I Pani apostołuje na różne tu sposoby, jej dostępne, ale to jest właśnie też ewangelizacja. To jest ewangelizacja. W tym środowisku, w jakim Pani żyje, tam są różni ludzie, tam są oczywiście wierzący, mniej wierzący, pewno też i zagubieni. Takie to dzisiaj jest to środowisko, ale pewno zawsze takie było. No, ewangelizacja. Z tym, że proszę Pani, no trzeba, że tak powiem, badać też duchy. Po owocach się poznaje. Te owoce, o których Pani mówi, widzę, są dobre i to wskazuje, że ta droga jest dobra. No zawsze też trzeba w jakichś wątpliwościach pytać Kościoła, jak to właściwie Kościół ocenia. No, więc Bóg zapłać Pani za tą wypowiedź i niech Bóg Pani błogosławi, Pani Barbaro.
Jeszcze jeden telefon odbierzemy. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Księże Jacku, witamy i pozdrawiamy.
Waszą Ekscelencję, najdostojniejszego księdza biskupa Stanisława i Ciebie, drogi memu sercu ojcze Piotrze. To była katecheza rzeczywiście trafiona w samą dziesiątkę na te nasze trudne czasy. To, co zapamiętałem i co popieram w diagnozowaniu sytuacji świata, ludzkości przez księdza biskupa, to właśnie ta postawa milcząca, której często źródłem jest po prostu brak modlitwy w życiu ludzi, gdzieś nie modlą. Dzisiaj, kiedy nas opanowała telewizja, to po przebudzeniu często jest najpierw kawa czy herbata, a nie myśl o Panu Bogu. I ten drugi aspekt irenizmu, czyli tego kompromisu, nawet za cenę prawdy. Ja tego doświadczam na co dzień, pracując wśród przede wszystkim rodziców chorych dzieci. I widzę, jak bardzo często, kiedy mam udzielić Chrztu Świętego, ci młodzi ludzie na moją prośbę, by wyznali wiarę w imieniu tego dziecka, tak jak wyznajemy w pacierzu. Oni nie umieją, oni nie znają. To jest chyba dramat właśnie naszych czasów, że gdzieś tak człowiek odszedł od Pana Boga, ma pretensje, że Bóg milczy, ale częściej to my milczymy i my Panu Bogu po prostu nie dajemy szansy, by do nas przemówił. Ale są też pozytywne, piękne sytuacje, gdzie właśnie troska o uratowanie życia czy zdrowia przemienia rodziców. Pęka coś w głębi ich serca, wracają do początku, do swoich lat dziecięcych, spowiadają się, nawracają i rzeczywiście dziecko cudownie powraca do zdrowia. I to jest właśnie to, co ksiądz biskup był uprzejmy powiedzieć, to doświadczenie. Doświadczenie takiej trudnej sytuacji, w takiej determinacji albo-albo. I to jest bardzo piękne, więc miejmy nadzieję, że to się ułoży dzięki takiej katechezie, która nam wszystkim dała dziś dużo do myślenia, także i nam kapłanom. Tak odwołuje się właśnie, ksiądz biskup pięknie powiedział, różnicę między świeckością a laickością. To już święty Franciszek Salezy, biskup Genewy, doktor Kościoła, mówi, że nie może być biskup kartuzem i nie może być rolnik kapucynem. Każdy ma jakieś swoje powołanie, swoją drogę do świętości. Tylko jedno jest pewne, żebyśmy pragnęli tej świętości i żeby właśnie modlitwa jako fundament doświadczenia obecności Boga przynosił właśnie owoce zbawienia. Pozdrawiam księdza biskupa całym sercem. Cieszę się, że usłyszeliśmy ten, jakże nam drogi, kochany głos z Kalisza i pozdrawiam ojca Piotra. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, księże Jacku. Ekscelencjo, proszę bardzo.
Tak, więc księże Jacku, no dziękuję za tą wypowiedź, taką pełną, taką bym powiedział, wypełniającą to, co ja dotknąłem. Bardzo dziękuję za ten akcent położony na modlitwie. Właśnie modlitwa. To jest ten najprostszy środek, narzędzie kontaktu człowieka z Bogiem. I nieraz ludzie tu są w pewnym takim błędzie, że te modlitwy to widzą jako pewnego rodzaju taką celebrę. No trzeba pójść do jakieś miejsce święte, do kościoła, do kaplicy, uklęknąć, etc. Oczywiście, jak najbardziej, ale modlitwa może być wszędzie. Modlitwa może być bardzo krótka. Modlitwa może być własnymi słowami. Pan Jezus jakby no wyprzedzając te różne kłopoty czy też sztuczne jakieś trudności, jakie ludzie sobie stawiają, czy którymi się tłumaczą, że nie mają czasu, by się modlić, no przez siostrę Faustynę podał trzy słowa. Jezu, ufam Tobie. Cała modlitwa, ale ile od niej zależy na podstawie tej obietnicy, którą złączył z tą modlitwą. krótkie trzy słowa. Jezu, ufam Tobie. Wszędzie można je mówić, wszędzie nimi można się do Pana Jezusa z ufnością zwrócić. Nawet gdyby człowiek, nie wiem, no był w jakimś takim nastawieniu negatywnym do Niego. O, więc modlitwa to jest najprostszy środek kontaktu z Bogiem i równocześnie też tego jakiegoś zjednoczenia, które nie ma granic, zjednoczenia z Bogiem, modlitwa. Bardzo dziękuję za to wypunktowanie modlitwy i potem za ten akcent właśnie nadziei już pod koniec. Właśnie, jesteśmy ludźmi wierzącymi. Nie ma wiary bez nadziei. Wiara z nadziei, z wiary wyrasta nadzieja. Jak tam, gdzie jest wiara, tam zawsze jest nadzieja. I tam oczywiście też miłość. To jest jedna rzeczywistość cała. O, i ta nadzieja, prawda, powinna towarzyszyć ludziom wierzącym. Jesteśmy ludźmi wierzącymi i dlatego z nadzieją, bym powiedział z pewnością, patrzmy na ewangelizację, patrzmy na dalsze dzieje. Pan Bóg jest i On jest Panem świata. Do Niego należy prymat, a my róbmy to, na co nas stać. Oczywiście w tym przekonaniu, że jesteśmy współpracownikami Boga. Bardzo dziękuję, księże Jacku.
Ekscelencjo, nasz czas dzisiejszego spotkania dobiega końca. Bardzo serdecznie księdzu biskupowi dziękujemy za wygłoszenie dzisiejszej katechezy, także za podjęte rozmowy ze słuchaczami Radia Maryja. Jak zawsze na końcu naszego spotkania prosimy o pasterskie błogosławieństwo.
Tak, dziękuję ojcze Piotrze, dziękuję Radiu Maryja. No i pozdrawiam wszystkich, poczynając od ojca Tadeusza. Ojciec Tadeusz, że tak powiem trochę żartobliwie, gdzieś jest w tej przestrzeni, ale tak by też milczał. No, naśladuje Pana Boga. Gdzieś w tej przestrzeni medialnej ojciec Tadeusz jest. I gdziekolwiek ojcze Tadeuszu jesteś, gorąco Cię pozdrawiam. I za wszystko dziękuję. Wszystkim ojcom redemptorystom, wszystkim tym ludziom, którzy pracują w Radiu Maryja, w telewizji Trwam i osobom duchownym i świeckim. Bardzo dziękuję, najlepsze życzenia i wszystkim Wam całym sercem błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Serdecznie dziękujemy, ekscelencjo, pozdrawiamy i mówimy sobie do następnego spotkania.
Do następnego spotkania. Bardzo się cieszę.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, pragnę przypomnieć, że dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja wygłosił Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Stanisław Napierała z Kalisza. Serdecznie raz jeszcze dziękujemy księdzu biskupowi. Dziękujemy także za telefoniczny kontakt z nami, tym wszystkim, którzy współtworzyli czas spotkania po wygłoszonej katechezie.